William Makepeace Thackeray, Pierścień i róża, czyli historia lulejki i bulby z rysunkami autora. Pantomima przy kominku dla dużych i małych dzieci. Czyta Roman Felczyński. Rozdział pierwszy, w którym jest pięknie opowiedziane, jak dostojna rodzina królewska zabawiała się przy śniadaniu. Oto raczył zasiąść do stołu Valoroso XXIV, władca Paflagonii, w towarzystwie swej królewskiej małżonki i królewskiej jedynaczki Angeliki. Właśnie oddano mu list zapowiadający rychłe odwiedziny królewicza Bulby, pierworodnego syna i następcy tronu króla Padelli I, rządzącego miłościwie w państwie Krym-Tataria. Spójrzcie, jakim zachwytem opromienione jest oblicze jego królewskiej mości. Odczytywanie listu króla Padelli tak dalece pochłania jego uwagę, że nie widzi nawet szeregu dostojnych jaj na miękko i jaśnie oświeconych bułeczek leżących przed nim na stole. Bulbo przyjeżdża, ów zuchwały, dzielny, rozkoszny Bulbo! Wykrzyknęła radośnie księżniczka. Taki przystojny, wytworny i dowcipny, mężny zdobywca państwa Rimbombamento, który w walnym starciu własną ręką położył trupem 10 000 olbrzymów.
— A tobie kto o tym opowiadał, moja duszko? — zapytał jego królewska mość.
— Mój mały paluszek — odparła figlarnie Angelika. — Biedny lulejka — westchnęła królowa, zagryzając herbatę biszkopcikiem. — Ach, ten lulejka — zaśmiała się księżniczka i lekceważąco odrzuciła w tył głowę zdobną w tysiące najmisterniej zakręconych papilotów.
— Chciałbym, żeby tego lulejkę raz już dia... — zaczął król, ale królowa przerwała mu szybko.
— Chciałbyś zapewne, żeby jak najprędzej wyzdrowiał. Otóż najdroższy, już mu znacznie lepiej. Napomknęła mi o tym Ruzia, służebna Angeliki, kiedy mi dziś z rana przyniosła do łóżka herbatę.
— Wiecznie tylko pijecie tę herbatę — żachnął się niecierpliwie monarcha.
— Lepiej pić herbatę niż wino i wódkę — powiedziała dobitnie jej królewska mość.
— No, no, kochanko, ja przecież także pijam czasem herbatę
— wyrzekł pojednawczo władca Paflagonii, usiłując pokryć uśmiechem niemiłe wrażenie, jakie na nim zrobiły słowa królowej.
Angeliko przeszedł szybko na inny temat. Sądzę z kilometrowych rachunków twojej krawcowej, że nie zbywa ci na pięknych toaletach, w których się godnie zaprezentujesz naszemu gościowi. Musicie obie z matką pomyśleć o urządzeniu jak najwspanialszego przyjęcia. Pewnie zechcecie urządzić kilka rautów i balów. Ja to zawsze byłem raczej za porządną królewską ucztą, ale każdy ma inny gust. Prosiłbym cię też, duszko, tu zwrócił się do królowej, żebyś raz już przestała nosić tę odwieczną suknię z niebieskiego aksamitu, w której od 5 lat widuje cię na wszystkich audiencjach. Kup sobie także nowy naszyjnik, tylko niedrogi, od tak za jakieś 100-150 000 dukatów.
— A lulejka najdroższy?
— Lulejka? A niechże idzie do dia... — Ależ mężu! Królu! — krzyknęła jej królewska mość.
— Przecież to twój bratanek, jedyny syn nieboszczyka króla.
— Więc niechże idzie do krawca i zamówi sobie nowe ubranie. Każ Mrukiozie wpisać jego rachunek na koszt państwa. A niechże go Bóg skaże, to jest, chcę powiedzieć, niech go Pan Bóg kocha, tego lubego lulejkę.
Niech mu tam zresztą mruk Jozo dołoży parę dukatów na drobne wydatki. A jak pojedziesz po naszyjnik, wybierz sobie przy tej okazji i parę bransolet. Moja jejmość pani Valoroso.
Jej królewska mość, czyli jejmość pani Valoroso, jak ją żartobliwie nazwał monarcha, bo i królowie w zamkniętym kółku rodzinnym lubią czasem pożartować, uścisnęła swego małżonka i objąwszy w pół córkę, członkowie dostojnej tej rodziny kochali się nader czule. Opuściła z nią salę jadalną, żeby wydać rozporządzenia na przyjęcie zagranicznego gościa. Ledwie podwoje zamknęły się za królową, zgasł uśmiech rozchylający wargi monarchy. Zgasła duma bijąca z królewskiego czoła. W czterech ścianach jadalnej sali król Valoroso pozostał sam. A gdy królowie są sami, zaraz czują dobrze, że nie różnią się niczym, a niczym od zwykłych, najzwyklejszych śmiertelników. Gdybym miał pióro słynnego poety Bombastiniego, pokusiłbym się może o uczczenie w rymowanej mowie zmarszczki fałdującej dostojne czoło monarchy. Opiewałbym jego błyszczące oczy, jego długi czerwony nos, jego szlafrok kwiecisty, zatabaczoną chustkę do nosa i wyszywane perełkami pantofle. Nie czując się jednak na siłach, bym dorównać mógł w opisach moich temu poecie, poprzestaję na krótkim stwierdzeniu, że Valoroso pozostał sam. Przez chwilę nasłuchiwał, czy kroki królowej ucichły, po czym schwycił ze stołu jeden ze srebrnych kieliszków do jajek, wyrzucił zeń jajo, chyłkiem podsunął się do kredensu, wyjął flaszkę gdańskiej wódki, nalał kieliszek po brzegi i wychylił go duszkiem. Powtórzywszy to kilka razy, zaśmiał się do siebie i zamruczał z lubością. Ha, ha, teraz dopiero Valoroso jest prawdziwym mężem. Pociągnął znowu tęgi łyk i mówił dalej.
Hej, hej, zanim dostałem się na tron królewski, nie znałem nawet smaku tego upajającego trunku. Po prostu wstręt czułem do niego i woda źródlana była mi jedynym napojem. W tanecznych pląsach spływał potok ze skał, a ja z rusznicą biegłem w leśny mrok. Stopami strząsałem rosę z rdzawych mchów, szukając śladów jeleni i łań. Ale jak prawdziwe są te wieszcze słowa. Królewskiej głowie zbyt ciąży korona. Lecz skoro już ją skradłem bratankowi, skradłem? Co mówię? Gdzieżbym znowu ukradł? Cofam to wstrętne, nienawistne słowo. Nie, nie, nie skradłem. Jeno na swą męską głowę włożyłem świetną królewską koronę. I odtąd jabłko piastuję jedną dłonią, a paflagońskie berło dzierżę drugą. Bo czyżby słaba, bezbronna dziecina, ledwie od piersi mamki odstawiona, karmiona cukrem i papką na mleku, rządowi państwa tego podołała? Jakoż dźwignęłaby berło, koronę, jabłko i ojców ciężki miecz stalowy, broniący srogim władcom Krym Tatarii wstępu w granice państwa Paflagonii?
W ten sposób usiłował monarcha udowodnić, choć samo się przez się rozumie, że nierymowane wiersze niczego jeszcze nie dowodzą, że najświętszym obowiązkiem jego jest mocno w dłoni dzierżyć, co raz w nią zagarnął. I teraz wprawdzie nasuwała mu się natrętna myśl, że należałoby może zwrócić bratankowi bezprawnie zagrabione dziedzictwo. Ale jego królewska mość w lot uspokoił sumienie nadzieją, jaką pokładał w projektowanym małżeństwie córki swej z następcą tronu Krym-Tatarii. Stanowczo dobro państwa wymagało pokojowego zakończenia krwawych wojen z niebezpiecznym sąsiadem.
Gdyby nawet nieboszczyk brat mój Król Seriozo powstał z grobu, przyklasnąłby zapewne tak świetnemu związkowi i wydziedziczył tego niezdarnego lulejkę. Zamruczał król pod nosem. Zwykle wyobrażamy sobie, że najsłuszniejsze jest to, co najbardziej nam samym dogadza. Więc też i król zaraz nabrał otuchy. Przeczytał dzienniki, zjadł ze smakiem jaja na miękko i maślane bułeczki, a potem zadzwonił do swego ministra. Królowa zastanawiała się przez chwilę, czy nie należałoby odwiedzić chorego bratanka. Ale zaraz powiedziała sobie: najpierw obowiązek, potem przyjemność. Po południu wpadnę na momencik do tego biedaka, a teraz pojadę do złotnika wybrać naszyjnik i bransolety. I tak też zrobiła. Królewna Angelika, wróciwszy do swych apartamentów, zadzwoniła na służebną Ruzię i kazała wydobyć z szaf i kufrów wszystkie najzbytkowniejsze stroje, po czym zaczęła je przymierzać. O królewiczu lulejce zapomniała najzupełniej, tak jak ja zapomniałem, co jadłem na obiad we czwartek ubiegłego roku.